Proszę, drodzy, usiądźcie. Mogę tylko powiedzieć to, co powiedzieli apostołowie, gdy byli z Jezusem na Górze Przemienienia, że dobrze mi tutaj z wami, dobrze nam tutaj razem. Nie wiem, czy odczuwacie to samo, czy macie podobne odczucie w swoich sercach. Ale jakiś taki pokój, wierzę, że to jest pokój Boży, wstępuje na moje serce, też wstępuje na nas, byśmy mogli w tym pokoju wspominać to, co Jezus dla nas uczynił. Byśmy mogli mieć taką Bożą refleksję nad dziełem Golgoty, jednocześnie nad swoim, nad naszym życiem. Więc zanim rozdzielimy ten chleb między siebie, zanim go połamiemy, rozdamy, byśmy go mogli zjeść, zanim podzielimy, rozdzielimy to wino między siebie i w ten sposób uczcimy Jezusa. W ten sposób uczcimy to, co On dla nas uczynił i w ten sposób też będziemy właśnie przypominać sobie, wspominać to, co On zrobił na krzyżu. Chciałbym, abyśmy wysłuchali słowa, które Bóg włożył w moje serce na dzisiaj. Będę czytał Ewangelię Jana, rozdział 17, pierwsze 5 wersetów. Jest to tak zwana arcykapłańska modlitwa Jezusa. Chcę przeczytać pierwsze 5 wersetów i na jednym z tych wersetów się skupić. Chwileczkę na jego temat mówić. A później będziemy dzielić ten chleb, pić na pamiątkę śmierci Pana. To jest na 1161. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Tak proszę Cię, Panie, byś namaścił moje serce, moje usta i mój umysł. I Panie, uzdolnił nas wszystkich, którzy tu jesteśmy, abyśmy odebrali błogosławieństwo, które płynie z Twojego słowa. Proszę Cię, Ojcze, o to w imieniu Tego, który zawisł na krzyżu za mnie i za nas. I który powstał do życia, aby żyć na wieki wieków. Chciałbym dzisiaj skupić się na wersecie 4. Ten werset chciałbym, aby był taką podstawą mojego rozważania. On brzmi: ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Trzy myśli z tego wersetu chciałbym rozwinąć. Pierwsza myśl: mi zleciłeś. A więc to, o czym będziemy mówić, o tym dziele, które będziemy dzisiaj rozważać, to jest coś, co zostało zlecone przez Ojca. Mi zleciłeś. To jest coś, co pojawiło się jako Boży plan. Jezus miał dokładnie świadomość tego, że jest to Boży plan, który został Jemu zlecony. Druga rzecz, druga myśl, co to za dzieło? O jakim dziele tutaj Jezus mówi? To dzieło, które mi zleciłeś. I trzecia myśl: ja Cię uwielbiłem na ziemi. A więc trzy myśli: uwielbiłem Cię na ziemi, dokonałem dzieła i po trzecie dzieła, które mi zleciłeś. I zacznijmy od tego stwierdzenia: mi zleciłeś. Jezus, kiedy był tutaj na ziemi, miał całkowitą świadomość, po co tu jest. Jezus, kiedy tutaj był, kiedy zbliżało się Getsemane, kiedy zbliżało się aresztowanie, kiedy zbliżał się krzyż, on dokładnie wiedział, co się dzieje, co wykonuje, jaką misję wykonuje, po co tutaj przyszedł. Dla niego nie było to żadną tajemnicą, dla niego nie było to żadnym zaskoczeniem. W innym miejscu powiedział właśnie, to jest ta godzina, na którą przyszedłem. Dla niego to było jasne, oczywiste i miał do końca pełną tego świadomość. Czego nie mieli uczniowie, którzy byli wokół niego, czego nie mieli ludzie, którzy byli razem z nim. Oni tego nie wiedzieli, nie rozumieli, potrzebowali głębokiego wyjaśnienia, nawet wielokrotnego wyjaśnienia i dalej do nich to nie docierało. Inaczej było w przypadku Jezusa. Dzieło, które mi zleciłeś. I w pierwszym liście Piotra, w rozdziale pierwszym, pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, wersety od 18 do 19 czytamy takie słowa. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojcu wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Werset 20 mówi, wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata. Tak zapragnąłem sprawdzić to słowo przeznaczony. Co to słowo przeznaczony oznacza w tym fragmencie, w tym miejscu Pisma Świętego? I to słowo przeznaczony bardziej oznacza, mówi o wiedzy, którą Bóg miał przed założeniem świata. Tutaj nie chodzi o stricte przeznaczenie, że Bóg wziął i bez woli tej osoby coś przeznaczył, tylko bardziej tutaj chodzi o uprzednią wiedzę, którą Bóg miał przed założeniem świata co do spraw, które się staną, które się wydarzą. Jaka była ta wiedza, ta uprzednia wiedza przed założeniem świata, którą Bóg miał? Ta wiedza uprzednia przed założeniem świata, którą Bóg miał, jestem przekonany o tym, dlatego o tym mówię, Bóg miał tę wiedzę, że człowiek, którego stworzy, człowiek, którego ma zamiar stworzyć i człowiek, którego posadzi w ogrodzie Eden, że ten człowiek zgrzeszy i odwróci się od Boga. Bóg tę wiedzę miał przed założeniem świata. Ale Bóg miał jeszcze inną wiedzę przed założeniem świata. Wiedzę, o której tutaj jest mowa. Bóg miał wiedzę przed założeniem świata, że Boży Syn dokona odkupienia tego człowieka, którego stworzą. Bóg miał tę wiedzę przed założeniem świata. Wiecie, ja sobie zadałem takie pytanie. Czy Bóg stworzyłby człowieka, o którym wiedział, że zgrzeszy, gdyby wiedział, że Boży Syn nie dokona zbawienia? Czy Bóg stworzyłby człowieka? Czy według mojego poznania Boga i mojego zrozumienia natury Boga mogę odpowiedzieć na to pytanie, żeby nie stworzył. Że nie stworzyłby człowieka, którym by wiedział, że zgrzeszy i nie będzie dla niego nadziei i będzie musiał pójść na wieczne potępienie. Ja rozumiem, że to mogło wyglądać tak. To będzie ilustracja. To nie będzie prawda teologiczna, tylko to będzie ilustracja. Oto Bóg, Ojciec, dzieli się swoim planem z Synem. Mówi tak, chcę stworzyć kogoś, kto będzie podobny do nas. I Syn odpowiada, to wspaniały pomysł, Ojcze, uczyńmy to. Stwórzmy kogoś, kto będzie podobny do nas. Jeśli ojciec mówi, jeśli to ma być stworzenie podobne do nas, to musi mieć wolną wolę. To musi mieć prawo wyboru. Tylko wtedy może być do nas podobne, kiedy będzie miało prawo wyboru. To wspaniale mieć kogoś, kto będzie nas kochał, kogo my będziemy mogli kochać, kto będzie do nas podobny. Ale synu, przez to, że to stworzenie, które powołamy do życia, będzie miało wolną wolę, to będzie mogło odwrócić się i wybrać zło i wybrać grzech. I powiem Ci więcej, że ja nawet wiem, że to stworzenie odwróci się i wybierze zło, wybierze grzech, że ulegnie pokusie złego, pokusie wroga, diabła, szatana i odwróci się od nas. Czy mimo tego mamy powołać to stworzenie do istnienia? Syn pyta, a czy jest jakiś ratunek, jakaś możliwość, jakiś plan? Jest jedna możliwość. Aby uratować to stworzenie, które będzie miało wolną wolę, które się od nas odwróci, jest jedna możliwość. To właśnie Ty będziesz musiał się stać tym stworzeniem i odkupić je poprzez swoją śmierć. I w ten sposób damy szansę ratunku, uratowania. Damy możliwość ratunku i zbawienia. I tam się ważą te losy przed założeniem świata. I tam syn deklaruje, ojcze, zrobię to. Ojcze, dokonam tego. Ojcze, decyduję się na to. Ojcze, przyjmuję to zadanie, przyjmuję ten plan. Zanim jeszcze człowiek został stworzony, zanim człowiek został powołany do bytu, zanim wszechświat został powołany do istnienia, syn i ojciec już to wiedzieli. I dalej w Bożym Słowie czytamy, że wszystko zostało stworzone przez Ojca i przez Syna. Pomimo całej tej wiedzy, Ojciec i Syn stworzył człowieka, bo jest powiedziane, że przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. Przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. Pomimo tej wiedzy, że stworzenie, które powołają do istnienia, ulegnie grzechowi, ulegnie szatanowi, w Edenie odwróci się. Ojciec i Syn powołali to stworzenie do istnienia. Wiecie, to, co się stało w Edenie, było, nazwijmy to, wielkim ciosem, także dla Stwórcy. Ale w niebie nie powstała panika. Ale w niebie nie powstało zamieszanie. Ale w niebie nie powstał chaos. Co teraz będzie? Co my teraz zrobimy? Bo oto stworzenie, które powołaliśmy do istnienia, zamiast wybrać nas, wybrało zło, wybrało grzech i od nas się odwróciło. Co teraz będzie? Zróbmy naradę, zróbmy konferencję. Może znajdzie się jakieś rozwiązanie. Tak nie było. Oto Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty byli na ten moment już gotowi. Oni wiedzieli, że tak się stanie. I że to jest coś, co zostało już postanowione między Ojcem a Synem o odkupieniu przed założeniem świata, zanim świat powstał. A mimo to człowiek został powołany do istnienia. Dzieło, które mi zleciłeś. I teraz druga myśl, co to za dzieło? Możemy jednym słowem odpowiedzieć: zbawienie. To dzieło to zbawienie. Może przez chwilę zastanówmy się nad tym słowem dzieło. Czyli Bóg mówi o tym, że to dzieło. Bóg nie mówi, że jest to coś mało znaczącego, że jest to coś niskiej rangi, ale sam Bóg mówi o tym, co się stało, że jest to dzieło. Wiecie, są różne dzieła, które ludzie wspominają na świecie. Oto wspominamy odzyskanie niepodległości jako ważną datę, ważne wydarzenie. Wspominamy jakieś zwycięstwo, jakąś rocznicę zwycięstwa z jakimś wrogiem. Niektórzy świętują rocznicę zdobycia Mistrzostwa Świata. Inni jeszcze inne rocznice wspominają, świętują je. Ale myśmy się zebrali tutaj, by wspominać, świętować największe dzieło, jakie się dokonało na tym świecie. Bo nie ma większego dzieła, które się dokonało na tym świecie, jak to, o którym dzisiaj mówimy. I Bóg nazywa to dziełem. Nie jakąś drobną sprawą, mało znaczącą sprawą, ale dla Boga to było coś super ważnego i super istotnego. Co to za dzieło? Pozwólcie, że opiszę je listem do Filipian, czyli fragmentem z listu do Filipian, rozdział 2, wersety od 5 do 8. Tym chcę opisać to, co Jezus uczynił. Na 1268. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. To dzieło, które my nazywamy zbawieniem, można najlepiej opisane jest w tym fragmencie Pisma Świętego, bo jest opisane w całości. Ten, który był w postaci Bożej, inaczej skracając, ten, który był Bogiem. Ten, który był Bogiem, dowiadujemy się, że nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu. Nie upierał się. Dla mnie to jest ten moment decyzji. To jest ten moment decyzji, którą Boży Syn podejmuje, że On się nie upiera, że zawsze będzie równy Bogu. Ale podejmuje tę decyzję, że dokona odkupienia człowieka, bo tylko to dzieło wymagało zejścia z tronu Bożego Syna. Tylko to dzieło wymagało zejścia. Żadna inna sprawa nie wymagała od Syna Bożego uniżenia się, zejścia z tronu. Tylko dzieło zbawienia. I tutaj Syn się nie upiera, nie mówi: nie, ja chcę pozostać na moim tronie wszechświata. Ja chcę pozostać zawsze równy Tobie, Ojcze. On się nie upiera. Tu jest ten moment decyzji, który gdzieś tam w wszechświecie się dokonał. I dalej jest powiedziane, który nie upierał się zachłania, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. I dla mnie to jest ten moment poczęcia, kiedy Boży Syn staje się, nie wiem jak to nazwać, w łonie matki, w łonie Marii, staje się tym zaczątkiem człowieka Jezusa z Nazaretu. Kiedy Boży odwieczny Syn staje się zaczątkiem człowieka Jezusa z Nazaretu, tam w łonie Marii. To jest ten moment, w którym On się wyparł tego, kim był tam w niebie, po to, żeby się stać tym, nazwę to, embrionem w łonie Marii. I narodził się człowiek Jezus Chrystus Nazaretu.
Boży Syn wypiera się samego siebie. Rezygnuje z tej chwały, z tego tronu, z tego majestatu, który tam miał. Daje do wiadomości się, że przyjmuje postać sługi. A więc Stwórca, który wchodzi w rolę sługi. Stwórca, który przychodzi umywać nogi swemu stworzeniu. Ktoś, kto jest Panem Wszechświata, wchodzi w pozycję całkowitego uniżenia wobec tych, którzy mu służyć winni i hołd i cześć oddawać. Wobec tego stworzenia schodzi do pozycji sługi. Dalej dowiadujemy się, że stał się podobny ludziom, podobny dlatego, że był we wszystkim podobny z wyjątkiem grzechu. A więc nie był we wszystkim taki sam, bo był we wszystkim taki sam z wyjątkiem grzechu, bo nie miał grzeszności w sobie żadnej. Stał się podobny ludziom, okazał się z postawy człowiekiem. Dalej czytamy, że uniżył samego siebie i był posłuszny. Wiecie, bo posłuszeństwo zawsze wymaga uniżenia. To jest to, że posłuszeństwo zawsze wymaga od nas uniżenia. Jeśli mamy być komuś posłuszni, to musimy się przed tym kimś uniżyć. Jezus uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I dochodzimy do punktu kulminacyjnego dzieła zbawienia. Był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. I to jest punkt kulminacyjny. Ale plan zaczął się w niebie. Plan zaczął się, że Jezus nie upierał się, by być równym Bogu. Lecz się wypiera tego, uniża się, przyjmuje postać człowieka, staje się człowiekiem. Przychodzi na ten świat, okazuje posłuszeństwo. I dochodzimy, jak powiedziałem, do tego punktu finalnego, kulminacyjnego, kiedy jest posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Zwróciłem uwagę w tym fragmencie na takie stwierdzenia, teraz je chcę zaakcentować. Nie upierał się, wyparł się, uniżył się, przyjął. To są wszystko słowa określające decyzję. Są wszystko słowa określające decyzję. Jezus podjął taką decyzję, aby to zrobić. To Jezus zdecydował się. Zastanawiałem się, gdzie była ta siła do takiej decyzji. Skąd się brała ta motywacja do takiej decyzji? Z czego płynęło wyposażenie dla Jezusa, aby to zrobić, dla Bożego Syna? I odpowiada nam Pismo. Dlatego, że nas umiłował. Dlatego, że umiłował swoje stworzenie. Dzisiaj tak pomyślałem sobie o rodzicach, którym rodzi się małe dziecko. I w większości przypadków jest, bo nie chcę powiedzieć, że w każdym, ale w większości przypadków jest tak, że to narodzone dziecko rodzice tak kochają, że są w stanie w tym momencie, kiedy widzą to narodzone dziecko, dla niego zrobić dosłownie wszystko albo prawie wszystko. Jest to niesamowity rodzaj miłości, który Bóg wkłada w serce rodziców do dziecka, które się rodzi. I myślę, że w Bogu może to było jeszcze spotęgowane, ale był niesamowity, nieprawdopodobny rodzaj miłości, którą Bóg miał do swego stworzenia. Ten rodzaj miłości, który sprawił, że Syn nie upierał się, wyparł się, uniżył się, przyjął postać sługi, że On to wszystko zrobił, by nas ratować. I dochodzimy do punktu kulminacyjnego, do krzyża. Był posłuszny aż do śmierci, śmierci krzyżowej i w 19 rozdziale Ewangelii Jana, 28 do 30 wersetu czytamy ten opis tego, co się działo na krzyżu.
I to koreluje z tym, o czym mówię. Potem Jezus, to są już ostatnie chwile Jezusa na krzyżu, potem Jezus, wiedząc, to słowo wiedząc jest bardzo ważne, że już się wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. I stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiągniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus kosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Wiedząc, że już się wszystko wykonało. Wiedząc, że to dzieło, któremu Ojciec zlecił, kiedy On wisi na krzyżu i umiera, że to dzieło się dopełniło. Wiecie, i były różne okrzyki, które zabrzmiały w tym świecie. W różnych miejscach brzmią różne okrzyki. I znów chcę powiedzieć, że to był najważniejszy okrzyk, jaki zabrzmiał na tym świecie. Najważniejszy okrzyk, który wyszedł z ust, z piersi, z duszy konającego Syna Bożego. Ten okrzyk jest: wykonało się. To jest najważniejszy okrzyk, jaki zabrzmiał we wszechświecie, tutaj, na ziemi. Wykonało się. Jest zapłacone. I jak czytaliśmy w liście Piotra i w innych fragmentach pisma, ofiara za grzech została złożona, dopełniona. Cena za nasze grzechy została zapłacona. Stworzenie, które odwróciło się w Edenie od swego Stwórcy, uległo pokuszeniu. Dla tego stworzenia otwarła się droga pojednania do swego Stwórcy. Otwarła się droga powrotu do swego Stwórcy. Otwarła się droga przez Jezusa, przez krzyż, przez Golgotę, przez przelaną krew, aby na nowo umiłować Ojca. Aby umiłować swego Stwórcę, aby się z Nim pojednać i na zawsze z Nim być. Bo taki był zamysł Boga, kiedy stworzył człowieka, aby ten człowiek na zawsze z Nim żył. Ale to stworzenie się odwróciło. Jezus na nowo przywrócił tę drogę, tę szansę, tę nadzieję. Przez krzyż człowiek może na nowo pojednać się ze swoim Stwórcą, z Ojcem. Wykonało się. To dzieło odkupienia, dzieło zbawienia ma swoje dopełnienie. Punkt kulminacyjny to krzyż, a dopełnienie tego dzieła to zmartwychwstanie. Bo nie chciałbym tego też tu pominąć. To jest dopełnienie tego dzieła. W mocy zmartwychwstanie, wzbudzenie przez Ojca. Ale pozwólcie, że zostawimy to sobie do niedzieli, jeżeli Pan nie przyjdzie. Ja tylko sygnalizuję. Dzisiaj skupiam się na Golgocie, na krzyżu, na przelanej krwi, na tym, co Jezus uczynił, kiedy wyrzekł słowa: wykonało się. I trzecia myśl z tego fragmentu z modlitwy arcykapłańskiej Jezusa, na którą chcę też teraz zwrócić uwagę. Trzecia myśl. Ja Cię uwielbiłem na ziemi. Pomyślmy. Oto Jezus poprzez swoje życie i poprzez dzieło, które dokonał, mówi: Ojcze, ja Cię poprzez to dzieło uwielbiłem. Inaczej to słowo uwielbić może oznaczać: otoczyłem Cię chwałą, rozsławiłem Cię. Ja przez to dzieło oddałem Ci należną cześć. I coś o uwielbieniu Boga. Powiem tak. Jezus w 100% uwielbił Ojca, dlatego że w 100% wypełnił wolę Ojca. Nie wiem, czy to jest ten rachunek matematyczny, jest prosty.
Uwielbienie Ojca w 100% dokonało się poprzez 100% wypełnienie Jego woli. I myślę, że to jest coś ważne, żebyśmy to zrozumieli. Bo może nam się tak w życiu podziać, że my zatracimy zrozumienie, co to znaczy oddać Bogu chwałę, to znaczy uwielbić Boga. Uwielbienie Boga następuje poprzez całkowite posłuszeństwo Jego woli. W tym Ojciec jest uwielbiony. W tym jest Bóg uwielbiony. Jakbym miał to przenieść na takie relacje ludzkie, to bym powiedział tak, że moje dziecko w pewnym sensie przynosi mi chlubę, kiedy jest mi posłuszne. A kiedy jest mi nieposłuszne, to co mi przynosi? Rozumiemy to. Przynosi mi wstyd, jeśli mi jest nieposłuszne, jeszcze publicznie. To ja się muszę wstydzić za nie. Przenieśmy to na relację z Bogiem. Jeżeli syn wypełnia całkowicie wolę ojca, to przez swoje posłuszeństwo przynosi Bogu chwałę, uwielbia Boga. Tak samo jest z nami, ze stworzeniem. My uwielbiamy Boga poprzez posłuszeństwo całkowite Jego woli. W ten sposób Go uwielbiamy. Wróćmy jedną stronę, kartkę do tyłu. Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset 8. Pan Jezus powiedział tak. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Czy widzimy tę samą zależność? Uwielbiony będzie Ojciec, jeśli staniecie się moimi uczniami. Co to znaczy, staniecie się moimi uczniami? Będziecie mnie w życiu naśladować, będziecie za mną podążać, będziecie mi posłuszni, będziecie moimi uczniami, to wydacie owoc, bo to się z tym wiąże, jestem uczniem, wydaję owoc i przez to będzie Ojciec mój uwielbiony. W tym tkwi istota, głębia tego, co znaczy uwielbić Boga w swoim życiu. Apostoł Paweł miał dokładnie tę samą świadomość. Jeszcze jeden werset z listu do Filipian. Apostoł Paweł miał dokładnie tę samą świadomość. To jest pierwszy rozdział listu do Filipian, werset 20. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Co apostoł Paweł chce powiedzieć? On mówi tak. Jeśli Bożą wolą jest, abym umarł, to umierając uwielbię Boga. Jeśli Bożą wolą jest, abym żył, żyjąc dla Niego, uwielbię Boga. Albo przez życie moje będzie Bóg uwielbiony, albo przez śmierć, jeżeli taka jest Jego wola, będzie Bóg uwielbiony. A więc dochodzimy do istoty sprawy. Ja Cię uwielbiłem, Ojcze, na ziemi, bo dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. I przy tej okazji, właśnie okazji pamiątki, wspominania śmierci Chrystusa, chciałbym taką refleksję skierować do samego siebie i do nas wszystkich. Właśnie w kontekście tego, o czym mówię, o uwielbieniu. Może dzisiaj warto postawić sobie pytanie, czy moje życie wielbi Boga? Czy moje życie uwielbia Boga? Bo życie mego Pana uwielbiło Ojca całkowicie, bo wykonał Jego wolę. Na ile dzisiaj moje życie uwielbia mego Boga, mego Stwórcę? Na ile? Odpowiedź jest prosta. Na tyle, na ile jesteś Mu posłuszny. Twoje życie dziś uwielbia Boga na tyle, na ile jesteś Mu posłuszny. I ani grama więcej. Tylko na tyle. Więc kiedy za chwileczkę rozdzielimy ten chleb, podzielimy to wino,
I tak już od początku, kiedy brat Jacek tutaj stanął, mówił o pewnej refleksji, to pomyśl nad tym, że jest to czas, może taki ważny czas, aby mieć chwilę refleksji, zadumy nad sobą samym, nad własnym życiem. W którym miejscu jestem? Jak wygląda dziś moje naśladownictwo Chrystusa? Jakim uczniem dzisiaj jestem? Dokąd jestem w stanie pójść za Panem? Czy jestem w stanie pójść za Panem tak jak Saul starotestamentowy, król, który szedł za Bogiem do momentu, w którym było mu to wygodne? Do momentu, w którym nie musiał czegoś poświęcić. To dotąd szedł za Bogiem, ale gdy stanął przed wyborem, to wtedy wybierał to, co jemu się wydawało za właściwe. Czy jesteś w stanie iść za Bogiem tak, jak szedł Chrystus? Że kiedy miał przed sobą krzyż, to powiedział: Ojcze, nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. I chcę Was zaprosić do modlitwy.